Halleluja, chwała Panu, kochani. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę tu stać przed Wami dzisiaj, dzielić się Bożym Słowem, tym, co Pan kładzie na moje serce. Wierzę, że to jest słowo zachęty, słowo korekty być może dla kogoś, dla mnie przede wszystkim, bo jeżeli coś mówię, to mam na myśli siebie, swoje życie, swoją postawę wobec Boga. I tak też chcę usługiwać, kochani, w uniżeniu i wierzę, że Pan chce do nas dzisiaj się zbliżać, chce rozradować nasze serca, ale chce też, tak jak powiedziałem, posłać nam słowo, które posłuży nam do sprawdzenia, czy rzeczywiście idziemy Jego drogą, czy jesteśmy Jemu posłuszni, bo chcę mówić dzisiaj na temat Bożej woli. Na temat tego, jak ją poznać, na temat, w jaki sposób ona się ma dokonywać w naszym życiu. I mam taką nadzieję, kochani, że to rozważanie pozwoli nam na nowo zainspirować się, na nowo zapalić się dla Boga i uświadomić sobie, jak ważnym jest w życiu chrześcijanina wypełnianie Bożej woli. Zastanawiałem się, od czego rozpocząć, od czego zacząć, żeby ten czas tego przesłania był taki budujący, żebyście mogli wziąć to, co mam na swoim sercu, żeby to przyniosło zbudowanie, wiecie, i kiedy tak się przygotowywałem, zacząłem od modlitwy, od poszukiwania tej mądrości z góry, od Pana, który tę mądrość, jak jest napisane, daje wszystkim, którzy Go proszą i czyni to bez wypominania. Amen? Halleluja. On nie mówi, to ty jeszcze tego nie wiesz? Po tylu latach jeszcze masz z tym problem? No idziesz za mną 5 lat, 10, może 20? No, jest mi smutno, zawiodłem się na tobie, myślałem, że jesteś mądrzejszy, że już znasz moje prawo. Skoro tak długo nazywasz siebie moim dzieckiem, wiecie, on nam nie wypomina. Bóg nie wypomina. My ludzie byśmy tak zrobili. I często tak robimy. Wiecie dlaczego? Głównie dlatego, że uważamy się często za mądrzejszych od innych i kiedy się tylko nadarzy okazja, to musimy to udowodnić. Ale to nie jest dzisiaj, kochani, moim tematem. A więc, jak powiedziałem, zacząłem od modlitwy, później otworzyłem Biblię. I wiecie, najlepiej jest się wsłuchiwać w słowa Jezusa. A On, kiedy uczył swoich uczniów, kiedy miał z nimi społeczność, kiedy przebywali razem, On uczył ich też między innymi tego, jak mają się modlić. I zwrócił uwagę na Bożą wolę. Ojcze nasz, znamy wszyscy tę modlitwę, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zwróćcie uwagę, zanim jeszcze przyszła kolej na zapewnienie nam chleba naszego powszedniego, na odpuszczenie nam naszych występków, na prośbę o uwolnienie od pokus i wyratowanie od złego, zanim, powiedzielibyśmy, zaczniemy przedstawiać Bogu nasze prośby, nasze indywidualne życzenia, powinniśmy uświadomić sobie, że jest coś takiego jak Boża wola. Jak zatem ją rozpoznawać? Jak się nauczyć według niej żyć? Jak dojść do takiego stanu, kiedy będę mógł z pełną świadomością, czy mogła z pełną świadomością powiedzieć: Panie, zgadzam się z Twoją wolą. Niech ona dzieje się w niebie, niech ona dzieje się na ziemi i niech ona się dzieje w moim życiu. Nie wiem, czy jesteście dalej zainteresowani tym tematem, bo wiecie, człowiek nie za bardzo chce poddawać się czyjejś woli. Dlatego, że nie lubi żyć w niewoli. Niewola to jest, tak ja sobie wymyśliłem, to jest takie słowo, które naprawdę jest skrótem, który mógłby oznaczać nie moja wola. Nie moja wola. Jestem w niewoli i nie dzieje się moja wola. Muszę słuchać kogoś innego. Muszę być posłuszny komuś innemu. Nie mogę robić tego, co mi się podoba, co mi, jakbyśmy mogli wzniośle powiedzieć, serce dyktuje. I wiecie, nawet jeżeli to jest Bóg, nawet jeżeli mamy tę świadomość, że to Boża wola ma się wypełniać w naszym życiu, to człowiekowi przychodzi to z wielkim trudem. I my ludzie, a my jako naród polski, można by powiedzieć, mamy z tym szczególny problem, żeby być posłusznymi ustalonemu ludzkiemu nawet porządkowi. Może wypływa to, tak ja sobie to tłumaczę, poniekąd z tego, że długo byliśmy pod zaborami, długo byliśmy uciskani, dlatego mamy to niejako we krwi, to robienie czegoś wbrew zakazom, wbrew nakazom. I nawet w czasach pokoju, wiecie, trudno nam jest zaakceptować fakt, że ktoś nad nami stoi, że ma władzę, a co za tym idzie, niekiedy więcej do powiedzenia w pewnych kwestiach niż ja. Przejdźmy do Bożego Słowa. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, jest to pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 13 do 15 wersetu, powiada tak. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanych dla karania złoczyńców, a udzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Ktoś powie może, o, to taka błahostka, to taka przyziemna rzecz ma świadczyć o tym, że jestem poddany woli Bożej, to przecież cielesność. My jesteśmy powołani do wznioślejszych rzeczy, do spraw górnolotnych, do spraw duchowych. Nie będę się przejmował jakimś tam urzędnikiem, jakimś tam zwierzchnikiem, bo to nie są odrodzeni ludzie, to są poganie. Z nimi nawet nie warto przebywać. Tak. Masz rację, Biblia takich właśnie nazywa. Ludzie niemądrzy, ludzie niezorientowani w tym, co jest ważne w życiu. Często z tym się stykamy, z takimi ludźmi się spotykamy. Ale żeby udowodnić, że jesteś od nich mądrzejszy, w cudzysłowie oczywiście, w tym poziomie duchowym, że jesteś tym, który wypełnia Bożą wolę. Jeżeli chcesz im zamknąć usta, musisz być poddany wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. W przeciwnym wypadku niczego nie udowodnisz. W przeciwnym wypadku twoje zachowanie, twoja postawa to będzie antyświadectwo chrześcijaństwa. Zobaczcie, kochani, jak to jest w naszym życiu. Modlimy się, Panie, niech się dzieje Twoja wola. Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu, w mojej rodzinie. Ale często tej Bożej woli Jeżeli Pan nam ją już objawi, nie możemy zaakceptować. Buntujemy się, nie chcemy się podporządkować. Nie zgadzamy się. Mówimy, Panie, to nie tak. To trochę tak, wiecie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, Panie, niech się dzieje Twoja wola, ale po mojemu, według mojego zrozumienia, według moich planów. Idźmy dalej, kochani, jaka jest wola Boża względem mnie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 3 do 8. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:3-8. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzę, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejśkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Co to oznacza? Uświęcenie oznacza oddzielenie. Oddzielenie od tego świata. Oddzielenie od grzechu. Oddzielenie od tego, co nie chwali Pana, co się Jemu nie podoba. Nie to, ile cudów Pan dokonał przez moje ręce może. Nie to, że w pewnym momencie nad moją głową pojawi się aureola. Muszę was zmartwić, kochani. To znów raczej dotyczy naszego życia, naszych spraw przyziemnych, życia w czystości, życia w wstrzemięźliwości, w poszanowaniu jedni drugich, w opanowaniu naszych żądz i namiętności. To oznacza niedopuszczanie się wykroczeń, oszukiwania. Takie przyziemne rzeczy. To jest uświęcenie, powie ktoś, a nie jakiś drugi, czy może trzeci stopień wtajemniczenia, zgłębiania duchowych, tajemnych praw, takich, które są dostępne tylko dla nielicznych. Nie, kochani. Prawdziwe uświęcenie to nie beatyfikacja, to nie kanonizacja, to życie w posłuszeństwie Bożej woli. Amen? Halleluja. Przeczytajmy może jeszcze jeden werset z tego pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Kiedyś tutaj mówiłem o 3 najtrudniejszych rzeczach i wtedy ten fragment, ten werset też i ten temat omawialiśmy. Bo dziękowanie za wszystko jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz sobie to uświadomili, że bycie wdzięcznym za wszystko jest wolą Bożą w Chrystusie Jezusie względem nas. Halleluja. To wymaga od nas wysiłku. To nie przychodzi samo. To nie polega na tym, że Pan nas prowadzi tylko po różach, po płatkach z róż. To wymaga od nas uświęcenia. To wymaga od nas samozaparcia. To jest to, co leży po naszej stronie, jak chodzi o relacje, jak chodzi o życie z Bogiem. Popatrzmy jeszcze na przykład Pana Jezusa. Jest to Ewangelia Jana, 6 rozdział i werset od 30, wersety od 38 do 40. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym tego, z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Oto, kochani, przykład świętości, która objawia się przez posłuszeństwo woli Ojca. Jezus nie mówi: moja wola jest najważniejsza. Ja chcę pełnić swoją wolę. On mówi: przyszedłem tutaj na tę ziemię, aby wypełnić wolę mojego Ojca. Nie swoją wolę. Zaraz może powiemy: no to jak to jest, to Jezus mógłby mieć jakąś swoją wolę? Przecież przy innej okazji mówi: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Tak, kochani. On mógł powiedzieć: Ojcze, będąc u Ciebie, będąc tam w niebie, miałem przekonanie, że masz rację. Ale kiedy tu przyszedłem, kiedy bliżej się przyjrzałem tym niewdzięcznym, przewrotnym ludziom, to zrozumiałem, że to nie ma sensu. Że nie ma sensu to, co razem żeśmy ustalili. Z tej perspektywy to wygląda dużo gorzej. Ten plan zbawienia, on nie jest wart tego, żeby go wprowadzać w życie. Nie, Ojcze, ja widzę inne rozwiązanie. Ogień. Tylko ogień może załatwić tę sprawę. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że to jest jakaś nadinterpretacja, ale Jezus naprawdę miał dość. Żyjąc tu, pośród tych przewrotnych ludzi, on miał dość niewiary, dość fałszu, dość obłudy, dość podstępu, takiego czyhania na to, żeby go tylko złapać na jakimś słowie. I on daje kilkakrotnie przynajmniej temu wyraz, kiedy mówi to, co zapisał ewangelista Mateusz w 23 rozdziale, 33 werset. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Wcześniej odnośnie do faryzeuszy używa porównania do pobielanych grobów. Wiecie, kochani, gdyby Jezus nie miał świadomości tego, że przyszedł wypełnić wolę Ojca, to ludzkość dawno już przestałaby istnieć. Gdyby chciał to zrobić po ludzku, przecież wtedy był też człowiekiem, odczuwał jak inni ludzie gniew, frustrację. Gdyby chciał się tylko tym kierować, to on by sobie poradził, kochani, i to bez pomocy tych synów gromu, którzy już byli gotowi, żeby ściągnąć ogień z nieba, bo nie spodobała się im postawa mieszkańców jakiejś małej samarytańskiej wioseczki. Jezus wyhamowuje te ich zapędy i zdaje się mówić: nie igrajcie z ogniem. Nie igrajcie z ogniem. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Zobaczmy, co mówi, będąc w ogrodzie Getsemane, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety 42 i 43. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Kochani, ten przykład nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek komentarze. uświadamiając sobie to, co stało się później. Lepiej powstrzymać się od komentarza. To jest całkowite poddanie się woli Ojca. Ale wiecie, Jezus powiedział jeszcze coś więcej. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 34 werset. Jest tam napisane tak. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Halleluja. To tak jakby powiedział, wypełnianie woli Bożej sprawia, że żyję. Wypełnianie woli Ojca jest czymś, co mnie odżywia, odnawia moje siły. Bo przecież pokarm jest tym czynnikiem, który utrzymuje każdego z nas przy życiu. A zatem wypełnianie woli Ojca, kochani, tak jak dla Pana Jezusa, powinno być dla mnie tak oczywiste, jak spożywanie chleba naszego powszedniego. A jak to jest w moim życiu? Jak to jest w naszym życiu? Często wygląda to niestety nie tak, jakby się Panu podobało. Często jesteśmy wierzącymi, którzy zbyt wiele mają próśb do Boga. Oczekujemy, że będzie udowadniał swoją wierność, swoją moc, że będzie wypełniał też nasze plany, że będzie zaspokajał nasze potrzeby. David Wilkerson wyznał kiedyś, że tak właśnie było w jego życiu. Przez większość, jak mówi, swoich początkowych lat służby. Był takim chrześcijaninem. Miał różne wizje, różne pomysły. Mówi, Panie, daj mi duży kościół. Panie, potrzebuję tłumów. Panie, chciałbym mieć program telewizyjny. I te rzeczy, jak mówi, były dobre same w sobie. Dzięki tym rzeczom wielu ludzi mogło słyszeć Ewangelię. Ale on wewnętrznie czuł, że to nie jest do końca wypełnianie woli Bożej w jego życiu. On mówi, Panie, mam długi, poślij pieniądze, udowodnij mi Twoją moc. Odpowiedz na moje modlitwy, pobłogosław te moje plany, moją służbę. Pozwól mi udowodnić światu, że Ty masz wszelką moc. Uzdrawiaj chorych, żeby udowodnić, że jesteś dzisiaj nadal takim samym. Dobre rzeczy, wydawałoby się, wspaniałe rzeczy. Ale często właśnie jest tak, że Bóg ma zupełnie inne plany odnośnie mojego i Twojego życia. Bóg często pragnie, żebyś się skupiła na tych przyziemnych rzeczach, które odróżniają cię od świata. Tak rzadko Bóg znajduje chrześcijanina, którego jedynym celem w życiu jest poznanie i wykonywanie jego woli. Tak jak było w przypadku naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On, wiecie, wydaje się, że on nigdy nie mówił, Boże, gdzie jesteś? Ale zamiast tego, tak parafrazując, moglibyśmy powiedzieć, Boże, gdzie ja jestem? W tej sprawie posłuszeństwa i zależności od Ciebie. On zawsze sprawdzał, On zawsze poddawał się korekcie. Panie, Ojcze w niebie, czy rzeczywiście to jest Twoją wolą? Bo ja chcę ją wypełnić w 100%. Wiecie, kiedy staniemy tam kiedyś przed Panem, nie będziemy tam rozliczani z tego, ile dokonaliśmy uzdrowień, ile demonów wypędziliśmy, ile widzieliśmy odpowiedzi na nasze modlitwy, jak wielkich czynów dokonaliśmy. Będziemy rozliczani z tego, czy byliśmy posłuszni Słowu Bożemu i Bożej woli. Wiecie, my jako ludzie, zwłaszcza teraz w naszych czasach, przyzwyczailiśmy się, żeby rozkazywać. Nie chcemy poddawać się. Nie chcemy tego. Wolimy, kiedy to my narzucamy swoje zdanie, swój punkt widzenia, swoje myślenie. Rozkazujemy ludziom. Choć nie zawsze jesteśmy do tego uprawnieni. Wiecie, nawet to się przenosi na sferę duchową. Rozkazujemy diabłu, rozkazujemy demonom, rozkazujemy warowniom, żeby upadły. To wszystko jest dobre. Ale sęk w tym, że próbujemy niekiedy w tym naszym zagalopowaniu się rozkazywać również Bogu. Pomyślcie, drodzy, o tym, jak często wołamy, albo czy w ogóle wołamy: Boże, rozkaż mi. Powiedz mi, co mam robić. Pokaż mi, jak mam wypełniać Twoją wolę. Jak mam być posłuszny każdemu Twojemu słowu. Bo to nie mamy, wiecie, my mówić Bogu, jak On ma wypełniać swoją wolę w nas. Ale to On ma nam to powiedzieć. To jest różnica. Może dla kogoś drobna, ale to jest różnica. A wiecie, co Bóg wtedy do nas mówi? On chce ci powiedzieć: ja jestem Twoim Bogiem i chcę być Twoim jedynym zaopatrzeniem, Twoją jedyną nadzieją. Chcę być Twoim jedynym obiektem zaufania, uwielbienia, chwały i czci. Moja modlitwa powinna być taka: Boże, wierzę w to, że Ty się zatroszczysz. Obojętnie, czy to są pieniądze, czy to jest jakiś inny dylemat w moim życiu. Ty się o to zatroszczysz. Daj mi tylko Twój zmysł. Daj mi tylko mądrości, abym mógł tym odpowiednio dysponować. Abym tego nie zmarnował. Boże, Ty się zatroszczysz o moje zdrowie, o moją rodzinę, o moje potrzeby. Daj mi tylko trwać w Twoim słowie. Daj mi tylko zrozumieć, co jest w życiu ważne. Abym mógł to życie przeżyć zgodnie z Twoją wolą. Chcę to słowo od Ciebie przyjąć. Chcę wypełnić Twoją wolę. Czy możemy powiedzieć na to amen? Halleluja. Chcecie znaleźć potwierdzenie na to, co mówię w Bożym Słowie? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 do 24 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Na czym budujemy dzisiaj Na czym budujesz, drogi bracie, droga siostro? Czy jest to ta pewna skała, którą jest Jezus Chrystus? Czy to są rzeczy tego świata, które, jak widzimy, zaczynają się chwiać? Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 17. Pierwszy list Jana 2,17. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wiecie, to są słowa życia. To są słowa, na których możemy się oprzeć. W tym trudnym, paskudnym, jak mówią niektórzy, czasie, w którym przyszło nam żyć. To jest ta opoka. Pełnij wolę Bożą. Szukaj jej. Wypełnianie Bożej woli to jest ten wspaniały, jeden z aspektów bycia w centrum Bożej woli. Wypełnianie Bożej woli włącza nas również do Bożej rodziny. Amen? Halleluja. Przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, Mateusz 12, 49, 50. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Wiecie, pamiętacie, w jakich okolicznościach Pan Jezus to powiedział. Zgromadzili się ludzie i powiedzieli: tam czeka na ciebie matka, a ty tu jesteś jakiś zajęty tymi sprawami. Twoi bracia chcą się z tobą widzieć. I wtedy padły te słowa. Moim bratem, siostrą, matką jest każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Czy chcesz należeć do Bożej rodziny? Czy tego pragniemy, kochani? Jeżeli tak, bądźmy posłuszni Ojcu bezwarunkowo. Posłuszeństwo, wiecie, polega na tym, że ono albo jest, albo go nie ma. To tak jak z ciążą, wiecie. Nie można być tak trochę w ciąży. Albo się jest, albo się nie jest. Tak samo jest z posłuszeństwem. Bądź posłuszny Ojcu bezwarunkowo. Wiecie, czasami Bóg do nas mówi, a my odpowiadamy: tak, tak, Panie. Tak, tak, ja wiem, o co Ci chodzi. Tak, tak. A później odchodzimy i nie robimy nic. Albo nawet tak jak Jonasz, wybieramy przeciwny kierunek. Jest jeszcze taki inny przykład. Nie wiem, na pewno go pamiętacie, który przytoczył Jezus o dwóch synach, których ojciec prosił, żeby poszli pracować w jego winnicy. Pierwszy mówi: tak, tak, właśnie on był taki chętny, taki ochotny, taki zawsze na tak. On mówi: tak, tak, pójdę. Ale nie poszedł. Nic nie zrobił. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 30 do 32 wersetu. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Może był zmęczony i mówi: nie chce mi się. Co to? Ja mam wszystko robić, a ten... przecież ci obiecał. To na pewno zrobi. Ale potem zastanowił się, przemyślał sprawę i poszedł. I w 31 wersecie Pan Jezus pyta: który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Ludzie mówią, no oczywiście, że ten drugi. Rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice. Wiecie, ci ludzie, jakby, którzy byli pogardzani, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. I 32 werset. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. To jest często, kochani, niebezpieczna postawa. Stawiać siebie wyżej od innych. Ja tam z tymi to nie chcę mieć nic wspólnego. Ale prawda jest taka, że Bóg się do nich zniża. Że Bóg widzi ich skruchy. A mnie, jeżeli jestem zadufany w sobie, nie udziela swojej łaski. To jest smutne, kochani, to jest przykre, ale ludzie tego świata, ci właśnie, których często my osądzamy, oni nas zawstydzają. I jak mówi Boże Słowo, wyprzedzają do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Bo nie kończą na deklaracjach. Bo niejednokrotnie mają więcej pokory. Bo choć często mówią nie, to nie wiemy tak do końca, co jest w ich sercach. Jakie decyzje przed Bogiem podejmują. Czy ostatecznie nie jest tak, że idą i wypełniają Bożą wolę? Wiecie, dlaczego nas wyprzedzają? Bo nie mają problemu z jakimiś teologicznymi sporami, z dyskusją, która doktryna jest ważniejsza, który sposób pobożności jest lepszy, który się bardziej Bogu podoba. Wiecie, oni może nie składają, tak jak Pan Jezus tam się odniósł, dziesięcin z kopru, z mięty, ale nie żal im alabastrowego słoika pełnego wonnej maści, by namaścić nią nogi Jezusa. My mówimy, tak, tak, Panie, ja znam Twoją wolę, tak, tak, ja się z nią zgadzam, ja chcę ją wypełniać. Ale potem dochodzą do naszych uszu inne głosy. I efekt jest często mizerny. I gdzieś ta Boża wola się rozmywa. Dlatego, tak ciągnąc jeszcze dalej tę myśl, odrodzeni celnicy, odrodzone wszetecznicze, ci z nich, którzy postanowili szukać Bożej woli, mogą się kiedyś zdziwić, kochani, gdy się znajdą w niebie. I usłyszą z ust Bożych pochwałę. I powiedzą zaskoczeni, my, Panie, myśmy Cię odwiedzali, kiedy byłeś chory. Myśmy Cię karmili, myśmy byli u Ciebie w więzieniu. Kiedy? To, co zrobiliście jednemu z moich najmniejszych sług, to tak, jakbyście zrobili mnie. Wypełniliście moją wolę. Ale będą też tacy, abyśmy się do nich nie zaliczyli, którzy usłyszą słowa, nigdy was nie znałem. Ściągaliście ogień z nieba, grzmieliście, rozkazywaliście, napominaliście. ale nie byliście zainteresowani służeniem. Nie byliście zainteresowani wypełnianiem mojej woli. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od ciebie. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze chodził ze swoim Panem. Nie lekceważmy tego, kochani. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 47 werset czytamy: ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według Jego woli, odbierze wiele razów. I mamy na to, kochani, w Bożym Słowie nie jeden przykład. I są to przykłady niekiedy historii dramatycznych, tragicznych, niekiedy historii związanych z życiem mężów Bożych. Przypomnijmy sobie jeszcze raz Jonasza, który znalazł się w pewnym momencie za burtą, postępując według swojej woli. Przypomnijmy sobie Samsona, który igrał, lekceważył swoje namaszczenie. Przypomnijmy sobie króla Saula, któremu się wydawało, że ofiara załatwi sprawę nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa Bogu. Nieposłuszeństwa Jego woli. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy jest to w moim i Twoim życiu? No właśnie, czym to jest? Czy tylko taką utartą formułką, która, jak być może ci się wydaje, załatwi wszystko? Czy też traktujesz to poważnie, tak jak Bóg poważnie traktuje każde wypowiedziane przez siebie słowo? No ktoś może powiedzieć, to co, to wobec tego ja mam być niejako ubezwłasnowolniony? Przecież słyszałem, czytałem tyle, że mam wolną wolę. Mogę decydować, mogę wybierać. Z całą pewnością tak. Ale będąc dzieckiem Bożym, będąc człowiekiem, który wie, że Bóg stawia przede mną tylko dwie drogi. Drogę własnych myśli, własnych pragnień i fantazji albo drogę zaufania Jego woli. Powinienem chyba nie mieć problemu z tym, żeby dobrze wybrać. Żeby dokonywać właściwych wyborów każdego dnia w swoim życiu. Gdzie zaprowadzi cię twoja wolna wola? Gdzie zaprowadziła Adama i Ewę? Gdzie zaprowadziła później Kaina i wszystkich tych, którzy w czasach Noego śmiali się, gdy on budował arkę, będąc posłuszny woli Bożej? Oni, wiecie, nie przejmowali się. Oni korzystali z swojej wolnej woli. I wszyscy poginęli, okryci falami potopu. I wiecie, jest takie niebezpieczeństwo, że my również możemy w ten sposób myśleć. I często ludzie tak myślą. Nie mówię, że my, odrodzeni ludzie, ale ludzie. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Mogę sobie postępować, robić, co mi się podoba, żyć według własnej woli, a Bóg, ten pełen miłości Bóg, no on chyba nie będzie taki straszny, żeby skazać mnie na wieczną śmierć. Ale to jest pytanie, jak ktoś powiedział, to jest nie pytanie, tylko takie myślenie przedpotopowe. To jest przedpotopowe myślenie, bo dokładnie tak samo myśleli ludzie za czasów Noego. Kochani, Bóg jest wierny swojemu słowu. On jest Bogiem suwerennym. On się nie myli. Jego wolą jest, abyśmy ludzie żyjący z Nim mogli wypełniać, być w centrum Jego woli, bo to jest dla nas błogosławieństwem. A ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby mogli to zrozumieć, że zbawienie, że ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, drodzy, żebyśmy wszyscy z tego mojego rozważania zapamiętali jedną konkluzję, jeden wniosek. Ten mianowicie, że wola Boża wiąże się zawsze z przemianą człowieka. Z rezygnacją z własnego ja, z odrzuceniem również tych podszeptów, niekiedy diabelskich. Jedna ze starych pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma mówi: bądź wola Twoja, o Panie mój. Skrusz mnie i przekształtuj na obraz swój. Wiecie, my ją często śpiewamy z chórem na pogrzebach. Nie wiem, czy to jest do końca odpowiednie miejsce, bo wtedy, wiecie, to mając tę świadomość, że Pan odwołał jednego z naszych bliskich, no nie wypada nam powiedzieć nic innego jak bądź wola Twoja, zgadzamy się, Panie, z tym. Ale myślę, że w tej pieśni chodzi o coś więcej. Chodzi o to, aby ta wola wypełniała się w naszym życiu. Póki jeszcze żyjemy, póki jeszcze działamy, póki funkcjonujemy, póki jest szansa, żeby coś zmienić, zmienić swoje myślenie na obraz Boży, zacząć myśleć Bożymi myślami. Tyś jest garncarzem, tam mówią dalej słowa tej pieśni. Jam gliną Twą, chętnie się poddam, byś rządził mną. Bądź wola Twoja, o Panie mój, doświadcz mnie, mistrzu, jam uczeń Twój. Pragnę w ofierze złożyć Ci się, Ty nad śnieg bielszym sam uczyń mnie. Wiecie, wypełnianie woli Bożej. Jakkolwiek lekko by nam szło to śpiewanie, nie jest łatwe. To nie są łatwe rzeczy. Mówię to z własnego doświadczenia. Wiele jeszcze w tym względzie mi brakuje. To nie jest oczekiwanie, że skoro już się nawróciłem, to teraz w moim chrześcijańskim życiu wszystko będzie się toczyć po mojej myśli. Nie. To jest właśnie, kochani, sztuka rezygnacji z mojego własnego ja, z mojej własnej woli. Czy chcesz, żeby wola Boża się działa w twoim życiu? Czy tego pragniesz? Jeżeli tak, to musisz być jak glina w rękach garncarza. Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby glina czyniła jakieś uwagi garncarzowi. Dlatego poddajmy się, kochani. Oddajmy się w te najlepsze ręce. Zaufajmy Panu, bo Bóg pragnie z każdego z nas, ze mnie, z ciebie, ukształtować naczynie do celów zaszczytnych. Amen? Dlatego módlmy się, kochani, aby to Bóg nas zmieniał. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko moc Ducha Świętego w nas może te przemiany przeprowadzić. Módlmy się, aby Bóg nas zmieniał, aby nas przekształcał na swój obraz, na swoje podobieństwo, ku Jego chwale. Tu na tej ziemi, kochani. I kiedyś tam, w Jego Królestwie. Amen.